Wędrówki z Biblią w ręku.
Wracamy do Państwa po przerwie w audycji Wędrówki z Biblią w ręku w to niedzielne popołudnie. Tak jak już powiedzieliśmy, Korynt to dwa morza, dwa porty, historycznie, starożytnie rzecz ujmując, no i góry, charakterystyczna rzecz dla polis.
Miasto położone było, tak jak już wspomniałem, na przesmyku, który istnieje do dnia dzisiejszego. Ten wąski skrawek lądu łączący Grecję kontynentalną i łączący Pelopones, ten rozległy półwysep na południu. Ten przesmyk nosi nazwę Istmu. No i ten wyraz, który wszedł też do języka polskiego właśnie na określenie takiego przesmyku, no bierze nazwę przede wszystkim właśnie od tego przesmyku korynckiego. I wspomniał Pan o górze, o górach. Ta góra, o której już też przed przerwą wspominaliśmy, góra Akrokorynt, wznosząca się na wysokość 600 metrów nad poziom morza, jest takim punktem bardzo ważnym. Kiedyś Akropol, potem miejsce, na którym istniała forteca, bardzo ważne dla wojskowych w różnych epokach, aż praktycznie do czasów współczesnych. I potem na południe od Koryntu już też taki pofałdowany, górzysty teren Peloponezu z górami Oneja. To jest ta topografia miasta, którą mamy przed sobą. To położenie geograficzne, specyficzne tym przesmyku, miało też duże znaczenie dla rozwoju miasta, bo dwie drogi, dwa szlaki handlowe się tam krzyżują. Przede wszystkim ten lądowy pomiędzy Grecją północną a Peloponezem, który też był takim ważnym miejscem pod względem rolniczym, a z drugiej strony drogi morskie między Morzem Jońskim, Adriatykiem, a Morzem Egejskim. No i te dwa porty, o których już też przed przerwą wspomniałem, które obsługiwały handel pomiędzy Morzem Egejskim, Zatoką Sarońską na południu, a na północy Morzem Jońskim, Zatoką Koryncką, Adriatykiem. Lechaion był bliżej, ten północny port, 2 km od Koryntu, natomiast Kenchry 11 km od centrum starożytnego miasta. Jak już bardziej o historii, jakby taki wstęp do tej części historycznej, o tym słynnym kanale korynckim, bo to też jest miejsce odwiedzane przez turystów. Ten przesmyk łączący Peloponez z główną częścią Grecji z jednej strony, no to była droga lądowa, ale już od starożytności pojawiały się pomysły, jak ominąć ten przesmyk, bo statki pływające na przykład z Aten, z Pireusu musiały okrążyć cały Peloponez z jego różnymi mniejszymi półwyspami i przylądkami i nadrabiały drogi, żeby dotrzeć do Koryntu drogą morską, do tego portu w Lechaionie. W związku z tym rozważano przekopanie kanału. Już tyrani rządzący Koryntem mieli taki pomysł. W końcu Periander zbudował taką drogę wybrukowaną, taką rampę, którą można było przemieszczać statki suchą drogą. Te mniejsze oczywiście jednostki. Wykorzystano taki pomysł pochodzący z Egiptu, prawda, na drążkach toczono te okręty, te mniejsze jednostki, żeby z Kenchr przetransportować je do Lechaionu i odwrotnie. I ta droga, nazywana Diolkos, przebiegała mniej więcej równolegle i niedaleko obecnego kanału korynckiego. Potem budowę kanału, czyli kanał nie powstał za czasów Periandra. Potem Juliusz Cezar i również Kaligula rozważali możliwość powstania takiego kanału. Dopiero Neron ten pomysł zrealizował. Zaangażował 6 tysięcy niewolników mieli kopać za pomocą szpadli, no ale za dużo nie osiągnęli, nie wskórali. Według Pliniusza wykopano niecały kilometr tego kanału. I to przedsięwzięcie bardzo kosztowne potem przez następcę Nerona, przez Galbę zostało zarzucone.
No i udało się to dopiero w XIX wieku.
Tak, ci inżynierowie XIX-wieczni, a w ostateczności byli to dwaj węgierscy inżynierowie, wykorzystali pomysł, miejsce, bo jakieś plany już oczywiście były znane w starożytności. I w tym miejscu, tak jak mówiłem, niedaleko, praktycznie równolegle do tego wybudowanego przez Periandra Diolkosu, wydrążono kanał i otwarto ten kanał w 1893 roku. Ten kanał sprawił, że Peloponez praktycznie, można powiedzieć, stał się wyspą, prawda? Został oddzielony od stałego lądu. Teraz potem przerzucono też mosty, teraz te mosty są i kolejowe, i drogowe. I ten kanał służy do tej pory, chociaż też już nie spełnia swojej roli takiej, jak spełniał w starożytności.
Ale myśl jego techniczna jest już trochę przestarzała, bo nie mieści tych największych statków przewożących kontenery chociaż.
No właśnie. Kiedyś, na pewno w XIX wieku, te rozmiary tego kanału, sama długość jest podyktowana szerokością tego istmu, tego przesmyku, to jest 6,3 km, natomiast głębokość na tamte czasy była odpowiednia dla statków, 8 metrów od lustra wody do dna, 79 metrów od lustra wody w górę, praktycznie 80-stopniowe nachylenie tych ścian, no ale ta głębokość, aż przede wszystkim też szerokość, która ma na poziomie morza 24 metry, no nie spełniają, nie pozwalają tym dużym frachtowcom oceanicznym na przepływanie. Oszczędza się jak najbardziej dużo, dużo drogi, bo 400 mil morskich, czyli prawie 700 kilometrów, ale tak jak mówiliśmy, tylko te mniejsze jednostki, najczęściej to są turystyczne albo właśnie jakiś taki lokalny ruch, one przepływają przez kanał Koryński.
I tutaj zrobimy kropkę w audycji Wędrówki z Biblią w ręku, już po przerwie część historyczna.